Dwie płyty z muzyką Andrzeja Nikodemowicza i Henryka Wieniawskiego ukazały się w listopadzie ubiegłego roku. Czy te płyty były planowane jeszcze razem z Andrzejem Nikodemowiczem, czy też pomysł tych płyt jest twoim pomysłem późniejszym?
Tak naprawdę zaczęłam myśleć o tych płytach zimą 2021 roku. I miałam wielką nadzieję, że to się spełni, aczkolwiek wiadomo, że sam tryb zdobywania środków finansowych na takie przedsięwzięcia to jest czas, to jest proces, to jest dobra lub też inna wola tych, którzy o tym decydują. No ale też trzeba było tę płytę przygotować w sensie sprawczym. Tutaj mówię o wykonawcach, skrzypaczce Dominice Falger i pianiście Gajuszu Kęsce. Dominika Falger, poza tym, że jest moją córką, jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, jest laureatką wielu konkursów, ma ogromne doświadczenie sceniczne, także fonograficzne. Gajusz Kęska jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego. Mówię Uniwersytetu, mimo że to jeszcze jest ciągle Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego, ale to już jest chwila, moment. Kraków o to walczy i sądzę, że będzie to zwieńczone sukcesem. Więc Gajusz Kęska jest także znakomitym pianistą, wykonawcą, pedagogiem. Też wiele nagrywa, więc pomyślałam sobie, że skojarzenie tych dwojga artystów, dla których muzyka Nikodemowicza znaczy to, co znaczyć powinna, a więc jest zapisem bardzo ważnych treści ogólnoludzkich. I wszystko to razem jest wyrażone w tak pięknej formie instrumentalnej, że nic tylko sięgać, studiować, uczyć się i nagrywać. I tak się stało. Rok później dostaliśmy pieniądze i to było bardzo dla mnie cenne i piękne, bowiem z jednej strony miasto Lublin, pan prezydent zaakceptował projekt dwóch płyt, a potem jeszcze tak wpadliśmy na pomysł z panem profesorem Kęską, że może by tak jeszcze wystąpić do Ministerstwa Kultury, co by oni powiedzieli na nasz projekt. Konkretnie chodziło o jego płytę, bo jest tutaj jeszcze jego płyta solowa, czyli trzy sonaty, wszystkie sonaty faktycznie Nikodemowicza. No, okazało się, że po pewnym czasie dostał profesor Kęska pieniądze z ministerstwa. W związku z tym rozwiązaliśmy sprawę tak oto, że jedna płyta skrzypcowo-fortepianowa jest sfinansowana przez miasto Lublin, a druga przez Ministerstwo Kultury. I tak doszliśmy do momentu, który daje wielką radość, bo oto wreszcie zatrzymujemy na stałe w pamięci całych pokoleń to, co jest dziełem Andrzeja Nikodemowicza. Na pierwszej z płyt, bo tak się ukazały w kolejności, najpierw skrzypcowo-fortepianowa, a potem fortepianowa, więc na tej pierwszej znalazły się następujące utwory. Nokturn, romans, sonata na skrzypce i fortepian, kołysanka, której wysłuchaliśmy przed chwilą, jak to trafnie ujęła Dominika, kołysanka góralska, bo taka skala w niej jest słyszalna od pierwszej jej właściwie frazy. A następnie pięć kołysanek, Opus 94. Mówiąc o kołysankach, mówię już o tym drugim okresie twórczym Nikodemowicza, takim impresjonistycznym, co też dało się usłyszeć. Te barwy są takie wysmakowane, wyszukane i nieoczywiste, podczas gdy utwory wcześniej, napisane wcześniej, stworzone, to jest czysty romantyzm. To jest proste nawiązanie do Chopina, Szymanowskiego, Skriabina. Zresztą profesor Andrzej Nikodemowicz wielokrotnie o tym mówił. Zawsze mówił o swojej fascynacji twórczością tych trzech wielkich artystów, traktując to jako początek tak naprawdę swoich studiów i miłości do kompozycji.
Czy Dominika Falger i Gajusz Kęska, czy to były osoby, które przy produkcji tej płyty spotkały się, czy też koncertowali kiedyś wcześniej wspólnie? Dlaczego to pytam? Mówiła się o takim konieczności zrozumienia muzyki, a konieczność porozumienia pomiędzy wykonawcami, to też przecież jest rozmowa, te skrzypce i fortepian.
I to jest sztuka, tak naprawdę. Więc najpierw może o każdym z nich. Każde z nich wykonywało muzykę Nikodemowicza wielokrotnie. W związku z tym nie miałam cienia wątpliwości, że jest to miłość z wzajemnością, a więc granie utworów Nikodemowicza to jest połączenie tego, co duchowe, z tym, co czysto instrumentalne. I co bardzo ważne, ilekroć zapraszałam Gajusza Kęskę do Lublina w ramach festiwalu Andrzeja Nikodemowicza, słyszałam w jego prezentacji utworów mojego ukochanego kompozytora, słyszałam prawdziwe oddanie i takie zainteresowanie pogłębione, w którym było właściwie, no można powiedzieć, wszystko, poczynając od cudownej realizacji materii poprzez osobisty stosunek do tejże. Dominika wielokrotnie grała profesora Nikodemowicza utwory, jeszcze w czasach, kiedy profesor żył i, co bardzo sobie ceniłyśmy, kiedy mógł konsultować jej muzyczne wizje. Przypomnę, że Dominika w Lublinie prawykonywała koncert skrzypcowy profesora, który czekał 40 lat na wykonawcę, zważywszy na to, że no jest trudną kompozycją w istocie. Poza tym Dominika grała wielokrotnie kołysanki profesora i to grała już właściwie w całej Europie, traktując to w kategoriach nie tyle sentymentalnych, co po prostu chcąc pokazać, jak wiele dzieje się w Polsce w XX i XXI wieku. Jak cudowne utwory powstają tu nad Wisłą i, co też bardzo ważne, że jest to nic innego, tylko korespondencja ze światowym trendem w muzyce skrzypcowej. Więc tak to wszystko wyglądało. A kiedy się spotkali, a spotkali się jakby poza moją wiedzą, w Letniej Akademii Muzyki w Krakowie kilka lat temu i zaczęli ze sobą grywać. No i wtedy już nie miałam cienia wątpliwości, że to jest to, że coś między nimi artystycznie zaiskrzyło i że ta płyta z muzyką na skrzypce i fortepian będzie owocem no, wzajemnego zasłuchania.
I pytania o kolejną relację, o relację profesora Nikodemowicza do Henryka Wieniawskiego. Powiedz proszę, jaki miał stosunek do jego kompozycji, do jego muzyki?
Profesor Andrzej Nikodemowicz był człowiekiem ogromnej skromności, jak wiemy. Ale też, chcę to powiedzieć z całą mocą, miał świadomość tego, że będąc w Lublinie, jest w mieście Henryka Wieniawskiego i że jego obowiązkiem tak naprawdę jest zwrócenie uwagi świata na to, że to jest to miejsce, że to jest XIX-wieczna Europa, że to jest wiolinistyka najwyższej próby. I tak sobie pomyślałam, tworząc materiał tej płyty na skrzypce i fortepian, że dołączenie do utworów Andrzeja Nikodemowicza czterech miniatur Henryka Wieniawskiego jest ze wszechmiar uzasadnione. I że wszyscy razem będziemy się cieszyli, że oto pokazujemy potencjał artystyczny naszego miasta, dziejów naszej kultury i że mamy prawo czuć się wyróżnieni, że oto w tym mieście żył, mieszkał, tworzył Andrzej Nikodemowicz, a przed nim w 1835 roku urodził się na Starym Mieście Henryk Wieniawski, jeden z trzech największych skrzypków XIX-wiecznej historii świata.
Teresa Księska-Falger, którą na pewno Państwo znają jako wielką promotorkę twórczości profesora Andrzeja Nikodemowicza, jawi nam się też jako wielka promotorka tego miasta. W Twoich słowach słyszę to, że nie tylko o dwóch znakomitych kompozytorów Ci chodzi, ale także o to, ale także o Lublin.
Oczywiście, że tak. A teraz powiedziałabym nawet więcej. Chodzi mi o Lubelszczyznę. Dlatego jesienią 2021 roku zrobiłam po raz pierwszy forum wielkich kompozytorów Lubelszczyzny. Była to sesja naukowa połączona z koncertami w Liceum Muzycznym imienia Lipińskiego, gdzie zaprosiłam wybitnych muzykologów. Wysłuchaliśmy 6 referatów o Henryku Wieniawskim, o Józefie Wieniawskim i Karolu Lipińskim. Posłuchaliśmy muzyki tych artystów. I chcę powiedzieć, że mam wyrzuty sumienia, że do tej pory jeszcze nie pochyliłam się nad twórczością Józefa Wieniawskiego. Ponieważ niewątpliwie to, co do mnie docierało przez wszystkie lata, to świadomość jego wyjątkowej pianistyki. To też jeden z największych wykonawców muzyki fortepianowej w drugiej połowie XIX wieku. Wybitny pedagog, profesor konserwatorium w Brukseli. No ale my w Lublinie o nim wiemy bardzo niewiele, więc teraz mam zadanie bojowe. Doprowadzić do tego, by świadomość wielkości Józefa Wieniawskiego, młodszego brata Henryka, stała się świadomością powszechną.
Bardzo ci za to dziękuję. Także w imieniu pani Mirelli, która, nie wiedząc o tym, co powiesz 25 minut po 10, pisze, może kiedyś wspomnicie panie brata słynnego Henryka. Proszę bardzo, pani Mirello. Chciała pani, tak się właśnie stanie, a do tego wszystkiego jeszcze deklaracja Teresy Księskiej-Walker. Zróbmy może przerwę i posłuchajmy kolejnego utworu. Zechcesz go zapowiedzieć?
Będzie to Nocturn, opus 6 Andrzeja Nikodemowicza na skrzypce i fortepian. Dominika Falger, Gajusz Kęska.
Wybrzmiał kolejny fragment pierwszej z płyt, o których opowiada Teresa Księska-Falger. Zanim kolejne twoje refleksje, to taka moja mała dygresja. Po raz kolejny już dziś w programie mamy dowód na to, jak wiele zależy od tego, do kogo, w czyje ręce trafią, a to przedmioty, a to dźwięki, a to nuty. Bo naprawdę niewiele by brakowało, żeby tego, co państwo przed chwilą słyszeli, żebyśmy już być może nigdy nie usłyszeli, a być może długo musieli czekać na to, żeby zostało zarejestrowane. To, że Teresa Księska-Falger tak bardzo zainteresowała się twórczością profesora Andrzeja Nikodemowicza, sprawia, że rejestruje już kolejne utwory, że zostawiasz materialny ślad dla przyszłych pokoleń, że coraz więcej osób wie na temat profesora Andrzeja Nikodemowicza. A nie było to takie oczywiste, zanim nie wzięłaś sprawy w swoje ręce. O obecności Andrzeja Nikodemowicza w Lublinie i o twojej z nim relacji za chwilę, powiedzmy może jeszcze kilka zdań o tej drugiej płycie, o trzech sonatach.
O trzech sonatach, czyli o wszystkich sonatach na fortepian. Dwie pierwsze są jednoczęściowe, trzecia i opus 22 jest trzyczęściowa. Są to kompozycje romantyczne w każdym celu. Mówi o ładunku ekspresji, o skali dynamiki, o rodzaju harmonii, o formie. Wszystko to razem jest świadectwem myślenia w stylu romantycznym. Zresztą mam takie wrażenie, że to jest kolejny punkt taki styczny z Karolem Szymanowskim, ponieważ Szymanowski pomimo ewolucji swojego języka tak naprawdę w głębi serca pozostał romantykiem od początku do końca. Tak jest też Nikodemowicz. Aczkolwiek można powiedzieć, że profesor Andrzej Nikodemowicz w pewnym momencie, idąc już zupełnie własną drogą, pisząc kantaty, pisząc dzieła o charakterze kontemplacyjnym, dał wyraz bardzo indywidualnego podejścia do materii dźwiękowej, uznając, że jest to rodzaj wypowiedzi, myśli, intencji, filozofii. A ponieważ był człowiekiem wiary, to ten rodzaj ekspresji dominuje jakby w drugiej połowie jego lat twórczych. Natomiast te sonaty, wracając do początku wypowiedzi, nie tylko są romantyczne, one są wspaniale wpisane w naturę fortepianu. Andrzej Nikodemowicz był świetnym pianistą, co przypominam. Był wychowankiem profesora Tadeusza Majerskiego we Lwowie. Co prawda miał kłopoty z rękami gdzieś po drodze, jakiś taki był chwilowy kryzys. Być może przećwiczył, być może coś się stało, nie do końca wiadomo. Ale kiedy grał, koncertował, grywał nie tylko swoją własną muzykę, ale bardzo wiele kompozycji Chopina i Scriabina i Szymanowskiego. Więc myślę, że ten rodzaj faktury, ten sposób wydobywania dźwięku, postrzegania fortepianu jako instrumentu, który może zastąpić nawet orkiestrę. Wszystko to wpisane jest w sonaty fortepianowe Andrzeja Nikodemowicza, a także jego 7 koncertów na fortepian i orkiestrę. I chcę też powiedzieć, że wśród wielu utworów przez lata tworzonych przez mistrza Andrzeja z Lublina są utwory napisane dokładnie na fortepian. Mówię dokładnie, ponieważ intencja kompozytorska sprowadza się do tego, by odkryć wszystkie te walory brzmieniowe, te idiomatyczne możliwości instrumentu, które wyróżniają fortepian na tle innych. Można powiedzieć, że nie bez powodu Chopin dokonał takiego wyboru właśnie, a więc odszedł od tworzenia muzyki na fortepian z towarzyszeniem orkiestry, tylko skoncentrował się na tym jedynym medium, uznając, że jest w stanie wyrazić wszystko.
I po raz kolejny słowo relacja niech pojawi się w naszej rozmowie. Chciałam zapytać o waszą relację. O to, czy kiedy profesor Andrzej Nikodemowicz pojawił się w Lublinie, kiedy spotkaliście się?
Spotkaliśmy się na UMCS-ie, na Wydziale Artystycznym.
Kiedy spotkaliście się, to czy od razu wiedziałaś, że to będzie ktoś, komu zechcesz poświęcić bardzo poważną część swojego życia?
Myślę, że tak się stało rzeczywiście. Kiedy poznałam profesora, kiedy odbyłam z nim kilka rozmów, uświadomiłam sobie, że jest w nim coś wyjątkowego, że jest to artysta mówiący w sposób bardzo szczególny, a jednocześnie niezwykle komunikatywny, że jego muzyka wywołuje rezonans, że to nie jest tworzenie zjawisk estetycznych od tak, jak komponuje się w latach 80. XX wieku, czyli więcej jest konceptu, a mniej emocji. Odwrotnie. Od początku wiedziałam, że w muzyce Nikodemowicza jest głębia emocjonalna, że jest to znajomość materii, a więc świetny warsztat kompozytorski. No i byłam zaszczycona faktem, że profesor powierzył mi wykonanie kilku utworów. A potem to już właściwie był bieg do tego, co nazwałam festiwalem jego imienia. Po drodze też mieliśmy spotkania, gdy byłam dyrektorką Filharmonii Lubelskiej. Profesor przychodził, proponował wykonanie różnych utworów, co ja natychmiast przyjmowałam jako dar z niebios niemal. Pamiętam koncerty, w których między innymi zabrzmiała jego Wielka Symfonia. Pamiętam koncerty, w których były utwory fortepianowe na fortepian i orkiestrę. Grała Oksana Rapita, Józef Ermeni, występował Rybakowicz, dla którego muzyka profesora była takim żywym tworzywem, do którego odwoływał się ciągle jako dyrygent, jako wykonawca. A w ogóle te rozmowy z profesorem Nikodemowiczem pozostały w mojej pamięci, ponieważ był nie tylko artystą w zakresie muzyki, ale także artystą życia. To, o czym mówił, w jaki sposób postrzegał świat, system wartości. Wszystko to było dla mnie budujące i takie zupełnie niezwykłe.
Dobrze, że przyjechał do Lublina.
Cudownie.
Przypomnijmy, cudownie. Jak to się stało.
No to był taki czas dla niego mało pozytywny. We Lwowie w latach 70. odkryto, że jest nie po linii partii, że jego dzieci nie chodzą na spotkania harcerskie, czy zuchów, czy jak to się tam nazywało. Chodzą natomiast do kościoła, na religię, a sam profesor, państwo Nikodemowiczowie żyją jakby na obrzeżach tego, co było normą, zasadą i nakazem. Stracił pracę w konserwatorium, Radio Lwowskie skasowało jego nagrania, utrzymywało rodzinę z lekcji prywatnych i jakichś dorywczych prac. Krótko mówiąc, było coraz gorzej i było mało sympatycznie, bo mało bezpiecznie. I wtedy pojawili się Witold Osławski, ksiądz Mieczysław Brzozowski, rektor seminarium w Lublinie, i Adam Natanek, ówczesny dyrektor Filharmonii. I to oni doprowadzili do tego, że państwo Nikodemowiczowie w 1980 roku przyjechali do Lublina. Pamiętam, że profesor Adam Natanek dopomógł w znalezieniu pracy i tym pierwszym krokiem, tą pierwszą metą był UMCS, a potem była Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna imienia Lipińskiego w Lublinie. Kolejny punkt, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. No i w roku 1983 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Muzykologii. Krótko mówiąc, profesor Andrzej Nikodemowicz wszedł bardzo głęboko w środowisko i naukowe, i artystyczne Lublina. Co więcej, bardzo szybko stał się też wzorem człowieka i artysty. Mieliśmy świadomość wyjątkowości zarówno osoby, jak i jego muzyki. No i wiedzieliśmy też, że zawsze możemy na niego liczyć, ponieważ był człowiekiem ogromnej życzliwości, otwartym na potrzeby innych. Ja myślę, że od początku do końca jego obecność była dla nas niezwykle inspirująca. Dla nas muzyków, dla nas ludzi sztuki. Wiedzieliśmy, że Andrzej Nikodemowicz jest tu i teraz wspaniałym spotkaniem twórcy, muzyka, człowieka. Jest to dla nas wszystkich powód, by czuć się lepszymi. Dzięki niemu.
Dziękuję ci bardzo. Zapowiedzmy finał naszego dzisiejszego spotkania. Sięgniemy do tej drugiej płyty, do płyty z sonatami.
Tak, będzie to tokata. Ostatnia, trzecia część trzeciej sonaty, opus 22 Andrzeja Nikodemowicza, gra Gajusz Kęska. Płyta dzięki Ministerstwu Kultury.